Kolejna odsłona walki o Puszczę Białowieską. Aktywiści Greenpeace'u kontra Lasy Państwowe. Pierwszy ładunek LNG z USA, takiego gazu, trafił do Świnoujścia. Gazoport już jest. Teraz kolej na terminal przeładunkowy między Warszawą a Łodzią. Czy to początek polskiej gigantomanii? Czy szansa na gospodarczy rozwój? Wreszcie komentarz do wyników wyborów w Wielkiej Brytanii i Francji. W studiu nasi goście, których przedstawię za chwilę. Mariusz Rytel, witam w Grach Politycznych. Piotr Kusznieruk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
I jeszcze Pan Barszczewski z Partii Wolność. Kłaniam się.
Witam Panie Redaktorze, witam Państwa.
Szefowie regionów, czekamy jeszcze na posła Jacka Żalka z Polski Razem, ale nie przeszkodzi nam to w komentowaniu tego, co dzieje się dzisiaj i o czym mówią media. No i mam nadzieję również Państwo. Zaczniemy od Puszczy Białowieskiej. Proszę Państwa, kto ma rację? Proszę Panów.
Myślę, że rację mają zdecydowanie aktywiści Greenpeace'u. Mówimy o Puszczy Białowieskiej, a nie o Lasach Białowieskich, bo myślę, że minister Szyszko próbuje doprowadzić do tego, żeby z puszczy zmienić nazwę na las. Jeżeli zaczniemy go uprawiać tak jak, że tak powiem, zwykłą gospodarkę leśną uprawiają Lasy Państwowe, to przestanie to być puszczą.
Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, tylko panu przerwę, panie Piotrze, jest taka zakładka Puszcza Białowieska. Tam można znaleźć zdjęcia z podpisem Puszcza Białowieska w 1991 roku i Puszcza Białowieska w 2017. Jak to bardzo się zmieniło i jak na niekorzyść się zmieniło, kiedy zostawiliśmy przyrodę samej sobie, a nie tu rozsądnym, zaznaczam to słowo, działaniom człowieka.
To znaczy, myślę, że obszar tak zamknięcie chroniony jak Puszcza Białowieska jest specjalnie pomyślany w ten sposób, żeby zobaczyć jakieś przemiany i wpływ środowiska. Nikomu nie przeszkadza, że w amerykańskim parku Yellowstone leżą sekwoje, one giną, umierają, rosną i wszystko tam się dzieje od kilkudziesięciu, czy w zasadzie od stu kilkudziesięciu lat. Jest to zaplanowany mechanizm obserwacji przyrody taka, jaka jest. Jeżeli się wrzucił tam kornik drukarz, to trzeba oszczędnie, że tak powiem, go usuwać, ale w każdym bądź razie nie niszczyć podstawowych założeń, jakim jest Park Narodowy, Puszcza Białowieska i wszelkie w związku z tym założenia, czyli brak ingerencji ludzi w środowisko naturalne.
Leśnicy mówią tak, drzewostan by się całkowicie zmienił, to stosunkowo mały ekosystem w skali całej Europy czy całego świata, więc teraz trzeba wspierać takie przedsięwzięcia. Tak już mówię z pozycji idei, pan Szczepan Warszczewski.
Panie redaktorze, wokół Puszczy Białowieskiej narasta wiele mitów, niedopowiedzeń, a tymczasem warto by posłuchać tej społeczności lokalnej. 30 maja Rada Gminy Białowieży przyjęła stanowisko, w którym mówią, by przynajmniej wszystkie szlaki turystyczne w Puszczy Białowieskiej były udostępnione mieszkańcom i turystom. Przynajmniej. To znaczy, że tam jest oczekiwanie w Białowieży dużo dalej idące, by zwyczajnie prowadzić gospodarkę leśną, by również obejmowała ona tą Puszczę Białowieską. Powiedzmy sobie szczerze, to las jest dla człowieka, a nie w drugą stronę. Nie ma tutaj ze strony Lasów Państwowych jakiegoś niepokojącego działania również w ogóle w obrębie lasów w Polsce, tak? Ani w przypadku Białowieży. I jeżeli mieszkańcy tam chcą gospodarować, niech gospodarują, jak uczą wręcz wieki. Puszcza Białowieska w jakimś tam stopniu zawsze na miarę możliwości była uprawiana. Dlaczego teraz miałoby z tym nie być tak
no,
samo?
Do tego
okazuje
stopnia,
się
że
nawet.
Że Anglicy, na pewno Rosjanie cieli tą puszczę na potęgę.
Dokładnie, a carowi specjalne dukty tworzono właśnie w tejże Puszczy Białowieskiej. Co ciekawe, okazuje się, że ponoć tam nawet ta puszcza ulega pewnego rodzaju wymarciu, bo giną gatunki drzew chociażby. Tak?
No, chociażby ten słynny kornik drukarz żeruje głównie na sosnach. W związku z tym, skoro wyżeruje wszystko, na czym może, no to później już nie ma.
Ale potem przerzuca się na dęby, na klony, okazuje się ten drzewostan również ulega pewnej degradacji. Jeżeli leśnicy i ekolodzy, leśnicy mówią o tym, że właśnie ten drukarz, czy w ogóle kornik i pasożyt jest przyczyną wymierania tego lasu albo niszczenia tego lasu, no to trzeba podjąć stosowne ku temu kroki.
Pan poseł Jacek Żalek przysłuchuje się od dłuższej chwili naszej rozmowie. Dzień dobry, witamy panie pośle.
Dzień dobry.
I co pan sądzi o Puszczy Białowieskiej i tego, kto ma rację?
Puszczy potrzebny jest gospodarz. Do tej pory mieliśmy do czynienia z bardzo naiwnym, chciałbym wierzyć, że to jest tylko naiwny, albo bardzo agresywne.
A dlaczego pan nie wierzy, że to mogło być tylko naiwne? Przecież nikt z tej puszczy nie korzystał. Teoretycznie nikt na niej nie zarabiał.
O, panie redaktorze, przeciwnie. Na tej puszczy już niejedna fundacja ekoterrorystów dorobiła się dużych pieniędzy. Nie tylko na tej puszczy. Jesteśmy takim poligonem doświadczalnym, bo nasze województwo straciło kilka inwestycji właśnie dlatego, że te ekoterrorystyczne organizacje, które upatrują w naiwności i w niewiedzy, zwykłej ignorancji obywateli swoich źródeł zysku, bo łatwo się krzyczy, że puszczę ktoś wycina albo że ktoś chce zdewastować przyrodę. Nikt z nas nie chciałby, żeby ta przyroda została zdewastowana, tym bardziej, że ona była poddana brutalnej eksterminacji w czasach komunizmu, bezmyślnego dewastowania. I takim właśnie przykładem dewastowania polskiej przyrody była Puszcza Białowieska, kiedy całkowicie bezmyślnie wybudowano chociażby sztuczny zbiornik, który obniżył wokół, w pobliżu Puszczy Białowieskiej, który obniżył wody gruntowe. To spowodowało gigantyczną ingerencję. Tam eksperci mówią o różnicy 2 metrów. W przypadku ukorzenienia drzew, które, płytkiego ukorzenienia drzew, chociażby świerku sosny, pałacie puszczy wymierają. To jest oczywiście idealna sytuacja dla rozmnażania się korników, bo one atakują słabe drzewa, głównie słabe, chorujące drzewa, ale rozrost populacji tego szkodnika jest tak gigantyczny, że teraz bez radykalnych kroków po prostu stracimy całą puszczę. Jedyna nadzieja będzie w Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej. To jest jedyna szansa. To jest właśnie przykład
tam
tego bezmyślnego...
Tam jest ochrona pańskim zdaniem po tej białoruskiej stronie puszczy?
To nie chodzi o wzorcową, tu chodzi o bezmyślność. O to, że terroryści mogli poprzez, tylko dlatego, że krzyczeli nagłówki i mogły się, pojawiały się nagłówki na pierwszych stron gazet. Nikt tego w ogóle nie weryfikował, podporządkowywano się.
No,
i specjaliści od ochrony środowiska.
Do specjalistów,
specjaliści od ochrony środowiska mówili, że to jest...
Tak jak mamy do polityków.
Specjaliści od ochrony środowiska nie pozostawiali żadnych złudzeń. To, co się dzieje, to jest katastrofa. Tylko politycy bali się, że skoro ekoterroryści są słuchani na salonach brukselskich, to lepiej uznać ich, a w zasadzie bez uznawania ich racji ulec im, bo nie podejmowano żadnych kroków. To tak jak idzie pan do dentysty i boli pana ząb, to nie dyskutuje pan z nim, czy jak ma założyć plombę, walcząc z próchnicą. I to jest tak samo tutaj. Jeżeli chcemy uratować puszczę, to musimy źródło jej unicestwienia wyeliminować, czyli kornika drukarza. Nie tylko, po prostu musimy przywrócić te gatunki, które trzymały równowagę. One, część gatunków, które były tylko właśnie w tej puszczy, wynikało z tego, że uprawiał tam od lat, był w tym ekosystemie człowiek, a dzisiaj mówi się, że nie, ekosystem może funkcjonować, ale bez człowieka. To nieprawda, tam był od wieków człowiek. Tam były zwierzęta, których dzisiaj nie ma w takiej skali, które mogły ta równowaga została zachwiana i przez to, że została zachwiana dzisiaj, człowiek tą równowagę w puszczy musi przywrócić, a nie być wyeliminowany. Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej to nie są Indianie, których można trzymać w rezerwacie bez prawa wejścia do puszczy.
Przez chwilę tam pan takie porównania
tylko podsumować.
Wistuje, że aż trudno przerwać.
Pan poseł porównał wycinkę w lesie do sali dentystycznej. No, że tak powiem, dziurawych zębów nie leczy się wyrywaniem, a państwo właśnie to realizują. Po drugie, słowo ekoterroryści, no to od 2,5 roku, że tak powiem, wszystko słyszę ze słowem terrorysta. Jest zwykły terrorysta, jest ekoterrorysta, będą jakby jeszcze kolejni terroryści. To są normalni ludzie, którzy dbają o przyrodę i chronią tą przyrodę. Z pewnością dla społeczeństwa, które niekoniecznie zawsze może zrozumieć jedną rzecz, że turyści będą przyjeżdżali do lasu naturalnego, do lasu pierwotnego, który nie był tknięty ręką człowieka i dlatego Puszcza Białowieska była słynna. Jak zaczniemy ten las uprawiać, to niczym się nie będzie ta Puszcza Białowieska różniła od lasów w Kieleckim, czy w Niemczech, czy w Holandii. W związku z tym, że tak powiem, słynne miejsce, które jest znane w całej Europie, przestanie po prostu istnieć, bo będzie po prostu normalnym, podobnym
miejscem.
Panowie
już się zgłaszają do ad vocem, pan Barszewski był wcześniej.
Proszę mi pozwolić, bo proszę zauważyć, panie redaktorze.
Ale jest to pewnego rodzaju wyjątkowość, no przyznacie, no.
Panie redaktorze, dość ciekawe.
Nie można odmówić
przejście z tematu
temu,
ekologicznego, albo próba przejścia z tematu ekologicznego, leśnego, przyrody w tematy ochrony zdrowia. Tutaj nam się wplotły. I tutaj odnosząc się do słów mojego przedmówcy. Proszę zauważyć, że niekiedy trzeba poprawić uzębienie poprzez wyrwanie niektórych niechcianych bądź chorych zębów. I akurat tutaj wyjątkowo chyba trafne podniesienie
ortodontyczne założyły lasy państwowe na puszczę. Ja bym chciał, żebyśmy...
Ja bym chciał jednak odnieść się do słów jednak też mojego przedmówcy, który powiedział, że jest to las pierwotny. Oczywiście to nie jest las pierwotny. Tam gospodarka trwała.
No ale czy to jest najstarszy
wcześniej...
las w Europie? No jest najstarszy las w Europie. Nawet, na tym polega jego wyjątkowość.
Nawet ale jeżeli mamy doprowadzić poprzez brak działania w tymże lesie do jego degradacji, czy może wręcz wymarcia, to czy nie jest to zbyt wysoki koszt, by tenże najstarszy las poświęcić na rzecz, ja tutaj absolutnie wpisuję się, na rzecz jakichś zachcianek ekoterrorystów. Przeszliśmy do ochrony zdrowia, a ja bym powiedział jeszcze dalej, że tutaj w tym wątku można by przejść do w ogóle gospodarki, gdzie ci ekoterroryści tak naprawdę utrudniają rozwój gospodarki, rozwój przedsiębiorstw, bo hamują inwestycje w różny sposób, nie tylko formalny i przez to, że proces inwestycyjny niekiedy się przedłuża, ale również dlatego, że podrażają tenże proces inwestycyjny nie tylko poprzez przeciągnięcie czasu, ale poprzez oczekiwania pewnych ustępstw, że tak to określę, albo też gratyfikacji.
Nie ulega wątpliwości, że stron w tym konflikcie jest wiele, bo są tam i organizacje terrorystyczne i... O Boże, terrorystyczne, co... Ale
nie
drukowaliście organizacje turystyczne, chciałem powiedzieć. Są lokalni mieszkańcy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. To tak podział biegnie przez linię czasu, czyli od kiedy mieszkają gdzieś tam w okolicy. Jest wiele wątpliwości. Ja bym natomiast chciał przejść do tego politycznego wątku. Kto to wygra tak naprawdę i czy Puszcza jest w stanie ocaleć na tej wojnie, pan poseł?
Niestety w przypadku Puszczy Białowieskiej jedyne, z czym mamy do czynienia, a o czym tak często mówimy, czyli o jej pierwotnym charakterze, to, że to jest pierwotna głupota, bo ekoterroryzm, czego najlepszym przykładem jest kolega z SLD, polega na tym, że jesteśmy całkowicie odporni na argumenty i używamy siły do tego, oczywiście nie mówię, że tutaj kolega używa siły,
no właśnie tak patrzę tutaj na pana Piotra.
Tylko
łagodny jak baranek.
Łagodny jak baranek i odporny na argumenty jak osiołek. To oczywiście nie chciałbym, żeby było odebrane jako obraźliwe. Co najwyżej zabawne. Pierwotna Puszcza Białowieska nie jest z bardzo prostego powodu. Każdy, kto spojrzy na mapę województwa podlaskiego, będzie widział, że jest tam zalew, sztuczny zalew.
No ale jeszcze raz powtórzę, najstarszy las w Europie.
Nie ma znaczenia. Ten zalew spowodował niebywałą ingerencję, jeżeli chodzi o nawodnienie Puszczy Białowieskiej. Teraz jest potrzebna ingerencja człowieka, żeby przywrócić tą równowagę. Ona została zachwiana. Zalew w Siemianówce zdewastował ten system nawodnienia, który był naturalny, pozbawiając części obszarów leśnych dopływu wody. W związku z tym, jeżeli teraz na przykład bronimy rolnikom, którzy tam byli, od wieków uprawiali na przykład łąki, koszenia tych łąk, to powoduje sytuację, w której giną na przykład niektóre gatunki ptaków, roślin, ale skutek jest też taki, że te łąki zarastają. Jak zarastają, to ubywa wody. Jak ubywa wody, to proszę mojego szanownego kolegę...
Zarastają, to chyba nie parują tak mocno. Tej wody jest trochę więcej.
Zarastają, ale to ja bym polecił tym wszystkim, którzy mają wątpliwości, czy warto jednak zaangażować się w ratowanie Puszczy Białowieskiej, czy nie, po prostu pojechać do Puszczy Białowieskiej i zobaczyć, czy znajdą gdziekolwiek w Europie takie pałacie cmentarzy leśnych, jak w Puszczy Białowieskiej. Ja jestem tam co roku i z przerażeniem widzę, bo nigdzie nie widziałem takiego cmentarzyska leśnego, jak w Puszczy Białowieskiej. Nie ma tylu martwych drzew w Europie, jak w Puszczy Białowieskiej.
No, ale nie można ich stamtąd wywozić.
No, właśnie, trzeba jak najszybciej tam posadzić nowy las, bo inaczej cała puszcza po naszej stronie po prostu zniknie. I nie jest prawdą, że nie było tam nigdy człowieka. Był człowiek od
wieków. No nie, to ustaliliśmy, tylko teraz pytanie, kto to wygra i czy te...
Miejmy nadzieję, ale oczywiście, że tak, miejmy nadzieję, że wygra przyroda. Żeby wygrała przyroda, to człowiek, który napsocił, musi naprawić. Jak naprawi swoje błędy, to wtedy mam nadzieję, że puszcza się ostanie. Inaczej, bez ingerencji dzisiaj człowieka, czyli takiego lekarza, ręki, która uzdrowi ten ekosystem, puszcza niestety będzie umierać.
Pan Piotr Kuszmieru.
Ja jakby podsumuję, to znaczy kilka faktów logicznie się nie trzyma kupy. Po pierwsze, zbiornik wodny w Siemianówce znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od Puszczy Białowieskiej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zbiornik wodny ma charakter retencyjny, czyli podnosi poziom wody w związku z
ustawieniem. Dopływy, które były w puszczy, niestety
zostały zlikwidowane. Ale panie pośle, nie przerywałem panu.
Tak, ale to są fakty.
W związku z tym ustawienie tamy na Narwi spowodowało podniesienie poziomu wody, w związku z tym niektórzy rolnicy...
W miejscu, gdzie jest Siemianówka, w miejscu, gdzie w Puszczy Białowieskiej...
Ja rozumiem, że pan uparcie mi będzie przerywał, ja słuchałem, że tak powiem, krzywiąc się w tym zakresie.
Dajmy panu Piotrowi skończyć.
Ale to nie warto się krzywić, warto...
Ja skończymy ten wątek.
Z tymi ekspertami, z którymi rozmawiałem, mówili, że 2 metry wody się obniżyły. No to albo ci eksperci...
Postanowiłem panu nie przerywać. Niezależnie, co pan powiedział, tylko wysłuchać. Czyli zbiornik wodny znajduje się daleko. Przede wszystkim spiętrza, nie obniża wodę, więc nie wykopano tam dziury, tylko tą wodę spiętrzono, więc to nie działa tak jak kopalnia Bełchatów, która odprowadza wodę i jest woda wypompowywana i tam spada poziom wody. To jest jak gdyby druga dosyć istotna sprawa. A takim typowym przykładem wejścia, że tak powiem, w gospodarkę leśną, czy w ogóle w gospodarkę, no to mamy drugi obszar, który warto porównać. Bagna nadbiebrzańskie. Też zacznijmy je uprawiać, zacznijmy je kosić, zacznijmy je osuszać i zacznijmy je po prostu eksploatować gospodarczo.
Kosimy je, panie przewodniczący, tylko że kosą.
Tylko że kosą. W związku z tym będziemy mieli drugi obszerny teren chroniony, który po przerobieniu na gospodarkę zorientujemy się, jak to było. Był taki przykład w bagnach nadbiebrzańskich. Otóż kiedyś w latach 70. próbując je uprawiać, założono duży PGR, który nazywał się Grądy Woniecko. Tak uprawiano te bagna nadbiebrzańskie i je tak osuszano, aż tam torfowiska po prostu zniknęły. A dzisiaj w miejscu kwitnącego PGR-u, który przez 20 lat funkcjonował, no znajduje się więzienie, które jest tak naprawdę jedynym źródłem dochodów dla okolicznych mieszkańców. Jeżeli tak ma wyglądać gospodarka, nieprzemyślana gospodarka ludzi w obszarach przyrodniczych, no to jest po prostu porażką to co się dzieje.
Może odnosząc się do kwestii...
Nie jestem ekoterrorystą, tylko uważam tak, na 99% obszarów Polski można spokojnie prowadzić gospodarkę leśną bez żadnego problemu, wycinać drzewa, sadzić drzewa, hodować choinki, jakieś tam inne rzeczy. Lasy państwowe mają dowolną rękę. Skoro w pewnych obszarach wydzielonych na terenie kraju, w zasadzie kilkunastu, stanowiących minimalną część obszaru naszego kraju, zdecydowano się prawnie postawić barierę, mówiąc tak, to są obszary chronione, to są parki narodowe, to ma być zachowane dla przyszłych pokoleń i tutaj po prostu nie ruszamy rąk i tym się chwalimy. Czym dłużej to jest nieuprawiane, tym ten las jest starszy, tym trudniej innym krajom nas dogonić, bo jesteśmy po prostu dalej i to z tego jesteśmy, że tak powiem, znani. Jeżeli się zdecydowaliśmy na pokazanie pewnych obszarów w projekcie Natura 2000, potem ich, i te obszary wpisaliśmy, że tak powiem, do strategii naszego kraju, to w pewnym momencie, kiedy nam się to nie przestało podobać, po prostu nie negujmy, bo to jest wszystko zgodnie z obowiązującym prawem, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zasadzie wszystkim to się podoba. Podałem przykład innych parków narodowych, gdzie po prostu tego się nie robi. Jeżeli chcemy stracić ekologiczny wizerunek naszego kraju i dorobek naszego kraju jako kraju, który produkuje zdrową żywność, ma fajną przyrodę, można przyjechać i pozwiedzać i będziemy wpuszczali harwestery, które będą po prostu cięły wszystko w pień, zostawiając puste połacie lasu i pokażemy, że to już nie jest, że tak powiem, pole naturalne, tylko pole uprawne, no to po prostu stracimy wizerunek i będzie dziękuję, do widzenia. Zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą, czy przy takim traktowaniu przyrody w następne środki unijne na wsparcie, że tak powiem, dla polskiej ekologii
pójdą. Przechodzimy do tego, co panów pytałem,
bo moim zdaniem
polityczna...
za każdym razem pojawi się zasadnicze pytanie, skoro przez 20 lat wejścia Polski do Unii Europejskiej, Unia Europejska dawała pieniądze na wspieranie polskiej przyrody, po czym nagle myśmy to wyłączyli i powiedzieli, w ogóle nie, dziękuję, do widzenia. To znaczy, że zapomnieliśmy kto, że tak powiem, nas wspomagał w tych procesach. Więc
mamy bogatego wujka w Brukseli, nie wygraliśmy rozpudy. Mówię tutaj o politykach. Ciekawe, co będzie z Białowieżą. Szczepan Barszczewski, jedno zdanie.
Mamy temat rozpudy, mamy Biebrze. Czy ja tak tylko się zastanawiam w trakcie tej dyskusji, czy gdyby znalazł się ktoś odważny i ktoś z metodą odpowiednią, by żubry zaprząć do wywożenia tego lasu z Puszczy Białowieskiej, to czy ekoterrorystów by to usatysfakcjonowało? Bo to by było, prawda, bliższe naturze. Tu oczywiście nawiązuje do tego, czym pan powiedział w kontekście Biebrzy i tego, że kosą jednak te łąki są koszone.
No, ale
nie poprzestawajmy na tym, żeby się przypodobać Unii Europejskiej, że Unia Europejska tam nas postrzega za ekologiczny. Polska ma jeden z największych odsetków powierzchni lasów w Europie. To po pierwsze. Po drugie, gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej, powiedzmy sobie szczerze, nie doprowadzi do tego, że ten las wyginie. Czy on straci na wieku swoim, tak? Od ilu tam... No nie, nie straci. Tylko tam po prostu
drzewa,
ma się polepszyć.
Ale wycinamy chore drzewa.
Tam się ma polepszyć.
Oczywiście mówią nawet, że wycinane są martwe drzewa, w związku z tym mogłyby tam
leśna, zostać. Stan leśny, stan naturalny ma się
chodzi o to, tak? Żeby... Jest zaraza. Ten las umiera. Naprawdę, tego nie widzieć, to trzeba być...
Już wystarczy tych porównań
tak
medycznych. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zrobimy sobie krótką przerwę, a później
faktem,
wracamy.
Jest faktem, do tematu, że nie dbamy o tą przyrodę. Zlokalizowanie obok puszczy jednego z największych zakładów przeróbki drewna, IKEA, i tam gigantycznego składowiska, gdzie eksperci mówili... To jest w naszym województwie. Kilkanaście kilometrów od puszczy, gdzie tam też istnieje gigantyczne zagrożenie. Właśnie tego, że bo tam zawsze się gromadzą pasożyty przy tak dużym skupisku wyciętego drewna.
Rozmawialiśmy o gospodarce leśnej, porozmawiamy o gospodarce
o naszą puszczę.
I przemyśle ciężkim, ale to po przerwie. Zapraszamy. A w grach politycznych przypomnę, poseł Jacek Żalek z Polski Razem, szef partii Wolność Szczepan Barszczewski i przewodniczący regionalny SLD Piotr Kusznieruk. Witam serdecznie raz jeszcze panów. Te emocje, które nam towarzyszyły, dotyczyły gospodarki leśnej. Nie ma się co dziwić, rozmawiamy i rozmawialiśmy o Puszczy Białowieskiej, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o gospodarce, gdzie główną rolę odgrywa przemysł ciężki. Tankowiec z LNG ze Stanów Zjednoczonych trafił do Świnoujścia. To ma być początek nowej fali współpracy, jakości, rozwoju itd., itd. Rozmawiamy też w okresie rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego w II Rzeczpospolitej. Czy to jest gigantomania z naszej strony? Czy jest szansa na rozwój? To pytanie z początku programu zadaję panu posłowi Żalkowi.
Jesteśmy skazani na rozwój.
Wspomnę też o tym terminalu transportowym do przeładunku, gdzie ma się kończyć jedwabny szlak, no ale...
Dlatego, że nasi politycy na szczęście podjęli mądre decyzje, że nie możemy dać się energetycznie uzależnić od jednego źródła energii, jakim była do tej pory Rosja. Rosja również wywierała ogromną presję i nadal wywiera na środowiska europejskie do tego stopnia, że właśnie godząc w te dyrektywy środowiskowe, o których tutaj tyle było mowy, zdecydowała się wybudować po dnie Bałtyku godzący właśnie w to bezpieczeństwo środowiska rurociąg, który miał zagrozić znowu naszemu bezpieczeństwu energetycznemu, czyli uzależnić nas całkowicie od Rosji, bo ominięcie nas i bezpośrednie dostarczenie gazu do Niemiec miało spowodować wyeliminowanie nas jako istotnego podmiotu w ustalaniu cen gazu. Mieliśmy być po prostu bezpośrednio zależni, bo Rosja mogła wysłać gaz do Rosji, do zachodniej Europy z naszym pominięciem, czyli nie musiała się z nami liczyć. Stąd decyzja rządu PiS-u z 2006 roku o tym, żeby taki port zbudować, tak? Tak, i nasze potrzeby gazu po prostu, żeby można było zaspokajać z innych źródeł.
No ale to daleko, trzeba transportować, a teraz jeszcze problemy z Katarem, z którym całkiem niedawno
podpisaliśmy umowę. Chyba płacimy dzisiaj najwięcej za gaz, płacimy dużo więcej niż Niemcy, czyli okazuje się, że nie przesył gazu. Okazuje się, że to jest, niestety Rosjanie traktują tą rurę naftową, gazową, jako trochę taki przystawiony pistolet do skroni państw, które wybijają się na niepodległość. Zawsze szantażowano. Rosjanie to wykorzystywali. Te państwa, które nie miały samodzielności energetycznej i ten szantaż albo poprzez uzależnienie, albo poprzez wymierzenie najwyższych cen. My płacimy, tak jak mówię, dużo więcej niż inne państwa, które mają dużo dalej za gaz.
Może nie budować jeżeli tego terminalu towarowego?
Nie, to tym bardziej trzeba właśnie budować te terminale, które dają nam możliwość uniezależnienia się i wtedy nie jesteśmy skazani na płacenie najwyższych cen w Europie.
Jak tam te towary dojadą, skoro Rosjanie mogą przyblokować na przykład?
Ale co mogą przyblokować?
No te towary, skoro Rosjanie działają na niekorzyść
ale
naszą...
Ale przepraszam, który port?
Mówię o tym terminalu, który ma zostać zbudowany między Warszawą a Łodzią. Bo do tego też nawiązywałem jako...
Ale to mówimy o centralnym lotnisku, tak?
Tak.
Ale dlaczego Rosjanie mają zablokować?
Nie tylko kwestia lotniska, no bo tam ma się kończyć jedwabny szlak. Jak nie przejdzie przez Rosję, to prawdopodobnie nie przejdzie.
Ale jedwabny szlak, są różne propozycje jedwabnego szlaku. Może być przez Rosję, ale może być też przez... I to jest tak naprawdę...
Przez Bliski Wschód.
Przez Bliski Wschód, czyli Turcję. Ale dlaczego? Turcja jest zainteresowana i Iran jest zainteresowany. Chyba największy problem tak naprawdę to będzie z tym, czy tam będzie pokój, tak? Dzisiaj tak naprawdę Chiny konkurują o Syberię z Rosją i ten konflikt tak naprawdę nabiera i według strategów jest dzisiaj tak brany pod uwagę, że jeden z bardziej konfliktowych, że Chiny, które mają coraz większą liczbę ludności i Rosja, która ma coraz mniejszą liczbę ludności, że ten konflikt będzie narastał.
Trzeba się spodziewać niespodziewanego.
Konfrontacja o Syberię. I myślę, że Katar chociażby te
dostawy
z Kataru.
Wrócimy. dobrze. Pan Piotr Kusznieruk.
To znaczy, ja tu się zgadzam z posłem w przeciwieństwie do poprzedniego naszego sporu, że...
We wszystkim?
W przypadku terminala gazowego, że jest to bardzo dobra inwestycja. Została dobrze pomyślana, uniezależnia Polskę od dostaw gazu z Rosji, który jest gazem tańszym, bo oczywiście zrozumiałe jest to, że gaz przesyłany w rurze jest tańszy niż gaz wożony w cudzysłowie w
beczkach.
Tak, sporo. Niż gaz wożony w beczkach. To jest w zasadzie, myślę, że jedno z narzędzi, żeby ten gaz rosyjski, żeby cena gazu rosyjskiego została obniżona, no bo prawdopodobnie będą konkurowali w jakiejś dłuższej perspektywie czasu i będą próbowali, to znaczy umowy gazowe będą negocjowane. I tutaj i ten terminal gazowy też można wykorzystać do tego, żeby spróbować znaleźć rozsądne rozwiązania, żeby uniezależnić południową część Europy, czyli Czechy, Słowację, być może Ukrainę, jeśli chodzi o dostawy gazu w sytuacjach kryzysowych. I to jest, myślę, że to jest bardzo fajny projekt. Jeśli chodzi o jedwabny szlak, no to on jest problematyczny. To znaczy warto by było, żeby w Polsce powstał terminal, który służy do przeładunku i do sprzedaży i do kontaktów z Chinami jedwabnego szlaku. Niestety na drodze jedwabnego szlaku, tego podstawowego, znajduje się Rosja, która jest krajem nieprzewidywalnym. Południowy jedwabny szlak się nie skończy w Polsce. Jeżeli będzie szedł przez Turcję i będzie szedł przez Iran, to logistycznym punktem docelowym zakończenia południowego jedwabnego szlaku są Węgry. I to jest miejsce, w którym jeżeli powstanie de facto taki jedwabny szlak, będzie miejsce na pobudowanie terminala, który będzie szedł, że tak powiem, wyżej. Dlatego, że Węgry są lepszym źródłem do Europy Zachodniej i do najbogatszych rynków, jak również do rynków wschodniej Europy typu Ukraina. I ona, Węgry do południowego jedwabnego szlaku są geopolitycznie postawione lepiej. Polska jest, że tak powiem, ustawiona do tego punktu geopolitycznie, który jest związany z tą podstawową, najkrótszą drogą, którą da się poprowadzić. Więc jeżeli to się uda politycznie skleić i da się na tym zarabiać, ale tu jest niestety potrzebna bardzo subtelna polityka z Rosją i załagodzenie części stosunków, żeby kolej nie była zatrzymana. Poza tym to też się liczy, jak będą te towary odprawiane w Rosji, bo Rosja niekoniecznie musi zatrzymać ruch drogowy, ale może okazać się, że na odcinku rosyjskim towary nie będą przechodziły tak szybko, będą przechodziły wzmożone kontrole celne i to będzie zasadniczy problem.
Natomiast tutaj się pojawiają już rozbieżności mimo tej wcześniejszej zgody z tym, co mówił pan poseł Żalek. Ja oczywiście tak troszkę przewiduję. Natomiast nawet wtedy, kiedy myśmy te stosunki z Rosją, przynajmniej te oficjalne, mieli dobre, przewoźnicy mieli masę problemów ze zdobyciem zezwoleń i tak dalej, i tak dalej. Więc to,
dlatego,
o czym pan mówi,
dlatego projekt terminala opartego, projekt terminala jest projektem ryzykownym, bo się znajduje po prostu na drodze rosyjskiej. Droga morska była drogą otwartą, to nie był ryzykowny projekt i to, co powiedziałem, to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie dla Polski.
Budowałby pan czy nie? Nawet jako przedsiębiorca terminal. Miliardy złotych, dziesiątki miliardów złotych.
To znaczy nie popadłbym w megalomanię w sensie rozpoczęcia takiej budowy. Z pewnością bym rozbudował jakiś tam terminal, który daje się rozbudować z ewentualnymi planami rozbudowy i zobaczyłbym, jak to się będzie robiło. Jeżeli ktoś mówi, że wyłoży 30 miliardów złotych na zbudowanie takiego obiektu, to ten obiekt może się nie zwrócić, może nie chodzić i mogą być trudności. Czyli raczej to się powinno odbywać małymi kroczkami i sprawdzać, jak się ta sprawa rozwija. Jeżeli ona się rozwija dobrze, no to się powiększa i wtedy to jest naturalna droga gospodarcza. Jeżeli to będzie takie centralne planowanie i powiemy, tu zrobimy dużo i wiele i potem nic z tego nie wyjdzie, no to możemy się spodziewać, że będą po prostu...
Grądy Woniecko z tego wyjdą, pańskim zdaniem?
Mogą wyjść.
Szczepan Barszczewski.
Powiało dość optymistycznie po tej ostatniej wypowiedzi, bo faktycznie możemy sobie planować, czy Polska może planować wielkie inwestycje, tylko pytanie takie, co z tych inwestycji będzie. Przede wszystkim musimy w tym wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że w Polsce również realizują się wielkie interesy wielkich państw, tak? W wielkich interesach ekonomicznych, gospodarczych.
Dość Szwajcarii powiedzieć, też, że, panie dość powiedzieć, przewodniczący, ta, Szwajcarii ta. Też. I my byśmy chcieli być taką Szwajcarią.
Panie redaktorze, tylko że Polska w tej części Europy Europy jest no, bardzo poważnym graczem, dla niektórych przeszkodą, tak? I trzeba powiedzieć, że w kontekście Łodzi i tego terminala, to tak naprawdę trudno powiedzieć, które interesy tutaj się ścierają, czy tylko rosyjskie, czy też amerykańskie, które mogą też chcieć zablokować właśnie budowę tego terminala, bo to przecież wzmocni pozycję Chin i ułatwi transport towarów chińskich do tej części świata. Zresztą no, tak to jest też pomyślane, bo inicjatorem przecież są tego tranzytu, inicjatorem są właśnie Chińczycy. Wracając jednak, panie redaktorze, też do gazu, czy odnosząc się do kwestii gazowych. No trzeba sobie, znowu wchodzimy w taki temat, w którym nie dysponujemy specjalnie danymi, a na ten temat dyskutujemy, trochę wyciągając skrawki, czy niekompletne może tak, może nie skrawki, ale niekompletne
informacje. Nie jesteśmy ekspertami w sprawie Puszczy, też nie byliśmy.
Tak, to, ale to panie redaktorze, to nie jest mój zarzut pod pańskim adresem, tylko chodzi o to, że ja sobie zadałem trochę trudu przed programem, by ten temat zgłębić i tak naprawdę taka, jaka jest rozbieżność w kontekście ceny gazu amerykańskiego, ostatecznej ceny na rynku polskim, to naprawdę no, nie da się chyba w żadnej innej rzeczywistości powielić. Dlatego, że tak, jedne poglądy, czy tam stanowiska wyrażają, mówią o tym, że ten gaz amerykański jest o 70% droższy niż ten dostępny chociażby od Rosjan, dokładnie. A inne mówią wręcz, że jest ta cena porównywalna. I tutaj wchodzimy na kwestię strategicznego oczywiście myślenia. Bo w tym strategicznym myśleniu wchodzi w rachubę i to, jakie są ceny, jakie są tendencje paliw, energii na świecie. Okazuje się, że tak, ropa tanieje, gaz tanieje, technologie dotyczące odzyskiwania czy wydobycia gazu z łupków tanieją. Prezydent Donald Trump zapowiada otwarcie nowych złóż na Alasce i pytanie, dokąd to wszystko zmierza? Czy to nie jest swoista odpowiedź na powstanie tego swoistego układu, dwubiegunowego układu w Europie między Niemcami a Rosją po to właśnie, by Rosję i Niemców jakoś osłabić. Przypomnę sobie przy zachowaniu wszelkich proporcji. Zimną wojnę i koniec zimnej wojny i prezydentura Ronalda Reagana. Na czym polegała jego polityka? Na tym, żeby obniżyć ceny surowców po to, żeby w Związku Sowieckim kondycja Związku Sowieckiego się pogorszyła. Tak samo tutaj, jeżeli dążymy do tego,
ale w grze światowej już trwa.
No tak, trwa. I teraz, a tutaj mamy zapowiedzi konkretnych prawda działań. Mało tego, proszę zobaczyć, nawet na stacji benzynowej widzimy obniżkę cen paliw, prawda? I wydaje mi się, że właśnie polityka Donalda Trumpa idzie w kierunku, zdecydowanie w kierunku osłabienia pozycji Rosji. Prawdopodobnie bardziej wpływania również na sytuację w Europie poprzez ceny nośników energii. A w to jednocześnie wpisuje się, to tylko napomnę, kwestia dotycząca wypowiedzenia porozumień paryskich przez...
I to jest klucz właśnie, te porozumienia paryskie tak naprawdę są, do czyli trochę tego... ekoterroryzm tutaj to, który był moim zdaniem sponsorowany między innymi przez Rosję, ale też nie wykluczam, że przez Arabię Saudyjską, bo jeżeli Amerykanie nie wydobywają ropy na przykład, bo Obama wprowadził przepisy w imię ochrony środowiska, które uniemożliwiały na przykład, ograniczały bardzo znacząco wydobycie ropy, wydobycie gazu łupkowego, to oczywiście sprzyjało interesom Rosji i Arabii Saudyjskiej. W związku z tym, że Arabia Saudyjska, która jest takim eksporterem tego radykalnego islamu, odpowiedzialnego za terroryzm na świecie, to myślę, że Trump podjął bardzo cyniczną grę, bo wziął od nich 400 miliardów, to nieprawdopodobne pieniądze na uzbrojenie, tak? To pozwolił Saudyjczykom kupić za tyle amerykańską broń, po czym tak naprawdę, ale prowadzi politykę właśnie na to, żeby
sprzedał
obniżyć
broń. Sprzedał broń. To niedobrze. Tak.
Jeszcze zgodził się na jedną rzecz, która jest dla nas znowu szansą, a mianowicie na to, żeby oskarżyć Katar o to, że to Katar jest źródłem terroryzmu. To jest w ogóle fascynujące, bo Arabia Saudyjska, najbardziej chyba radykalny, jeżeli chodzi o islam, o prawo panujące, w zasadzie to jest prawo szariatu, oskarża bardzo liberalny Katar, najbogatsze państwo świata, o to, że
bardzo
sponsoruje...
Liberalny Katar,
w porównaniu do tego świata muzułmańskiego. Pamiętajmy, że to absolutnie...
To
jest istotne porównanie. Tam emir buduje na przykład kościół, ale tam emir jest w zasadzie właścicielem wszystkiego. Trzeba pamiętać, że Katarczyków jest 300 tysięcy, a mieszkańców Kataru jest 3 miliony.
Ponoć nie płacą za wodę, za prąd, za gaz.
Tak, no bo są bardzo bogaci. Są po prostu bardzo bogaci. I to jest wojna, moim zdaniem, wojna o strefę wpływów, na której możemy skorzystać. I dlatego, jeżeli jesteśmy przygotowani na przyjęcie tego gazu, który będzie taniał, to bardzo dobrze. To być może pozwoli Rosji na zrozumienie tego, że nie można przystawiać tej rury gazowej i szantażować, tylko że trzeba traktować swoich klientów z szacunkiem i my być może jako bliski sąsiad na tym skorzystamy.
Czy jest szansa na negocjacje? Bo ja chciałbym, żeby pan wspomniał o swojej obecności w sejmowej komisji dotyczącej kontaktów z Katarem i ewentualnie opowiedział nam o tym, czy są szanse na renegocjację chociażby tej umowy, która całkiem niedawno została podpisana. Katar jest troszeczkę pod ścianą w tej chwili przez blokadę tych państw.
Przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby ten bilans handlowy wyrównać, bo kupując gaz oczywiście mamy ujemny. Jeżeli zapewnimy, żeby nasze towary, na przykład z Podlasia,
to my
dobre
sobie
mięso,
wyrównamy gdzie indziej. Chodzi o to, żeby
tak dalej. Dlaczego
nie,
Katar jest
nie
dobrym
płacili
klientem?
Za litr na stacji benzynowej powiedzmy o okolicach 2 zł czy 1,60 zł, tylko złotówkę, tak? Nawet mniej. Za butlę z gazem nie 55 do 60 zł, za tą dużą, tylko na przykład 20. No. Byłoby
to jest,
idealnie.
Oczywiście, że tak byłoby idealnie. Trzeba pamiętać, że to jest kraj, w którym woda jest droższa od gazu i od paliwa.
Dajmy im wodę.
Tak, nie mają właśnie wody.
Panie redaktorze, to by było piękne. Ja jak najbardziej bym się podpisał pod tym scenariuszem narysowanym przez pana, ale wtedy nie mam wątpliwości, że biorąc pod uwagę ostatnie naście, ponad 20 nawet lat polskiej rzeczywistości gospodarczej, wtedy odezwie się łakome państwo, które na ten tani gaz, na tą tanią benzynę, ropę, położy łapę w postaci nałożenia na te nośniki energii podatku akcyzowego. No takie są niestety doświadczenia.
No
jest. Tylko proszę zobaczyć, jeżeli spada cena netto
nośnika,
to podatek jest procentowy, to wtedy zmniejsza się wpływ do budżetu państwa. A budżet państwa, czy też państwo w ogóle jako takie, biorąc, tak jak powiedziałem, przykład ostatnich długich lat, no niestety nie pozwala się odchudzić, nie daje się odchudzić, tylko jeszcze bardziej się rozrasta.
Pytanie, czego oczekujemy
Niemniej
od państwa.
Jednak moje oczekiwania są jak najbardziej zbieżne z oczekiwaniami pana redaktora.
Tego, żeby żyć jak w Katarze, czy tego, żeby żyć na wolnym rynku, państwo opiekuńcze i socjalne? Czy państwo
myślę, że właśnie wolny rynek byłby w stanie jako jedyne rozwiązanie zbliżyć nas do poziomu życia Katarczyków.
Znaczy, nie zgadzam się z tym. To znaczy, że tak powiem, wolny rynek dobrze wygląda, jak jest sterowany niewidzialną ręką państwa. Z wielu przyczyn, między innymi rozmawiając już o tej ekologii i o tej gospodarce, no to jest ewidentne połączenie, dlaczego że tak powiem, Amerykanów stać było na podejmowanie decyzji o niewydobywaniu i zachowaniu złóż ropy naftowej dla następnych czy historycznych pokoleń. Otóż wydobycie ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy w tym Katarze jest bardzo niskie. Koszty wydobycia są bardzo niskie. Wystarczy postawić płytkie wiertnice, które z niewielkiej głębokości pobiorą tą ropę, przesłać ją po prostu rurami i wysłać, że tak powiem, do innego kraju.
A i tak rozliczają się w dolarze.
W przypadku gazu, który jest wydobywany metodą szczelinową, koszty wydobycia są duże. Strasznie jest eksploatowane środowisko naturalne. Wszystko po drodze jest mocno zniszczone. W związku z tym amerykański prezydent, wstrzymując obszary wydobycia, nie bawiąc się w otwarty rynek, tylko po prostu mówiąc, że na razie nie korzystajmy z tego, czeka na to, aż ograniczona ilość surowców na ziemi spadnie. Bo przecież nie ma nieograniczonej ilości ropy, nie ma nieograniczonej ilości węgla. Dzisiaj cena ropy spada, ale ona w czasie, w perspektywie 100, czy 60, czy 80 lat będzie rosła i wtedy przyjdzie czas na eksploatację. Po prostu ktoś ma oszczędności. Ameryka sobie przez 30 lat
zdominowała dzisiejszy program. Można powiedzieć, że my też
nie porozmawialiśmy sobie o wynikach wyborów, tak powiem, ale te wyniki są w tle państwowodzych kłopotów i tych spraw, którymi zajmujemy się.
Dlatego jeżeli nie ma potrzeby eksploatacji, a są niskie ceny międzynarodowe gazu, no to należy zaczekać.
Jacek Żalek, Piotr Kusznieruk, Szczepan Barszczewski to nasi dzisiejsi goście. Bardzo dziękujemy panowie za spotkanie. Państwu za uwagę. Do usłyszenia.